Śpieszę z informacją, że piosenki, ciekawe historie, koncert w 15. rocznicę śmierci Czesława Niemena. Dzisiaj, gdzie? W Imielińskim Domu Kultury Niemen Akustycznie In Memoriam, 15. rocznica śmierci, a w koncercie weźmie udział Ambitus Trio z Radosławem Świderskim, Krzysztofem Chromińskim oraz Tomaszem Rogalskim, a prowadzenie koncertu jego wielkość, bo pan Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum, miesięcznika Jazz Forum, ale również muzyk, gitarzysta basowy w zespole Exaquarelle, w zespole Czesława Niemena. To wszystko przypomnę dzisiaj, w piątek, 8 lutego o godzinie 18 w Domu Kultury SMB Imielin przy ulicy Dareniowej 6. Panie i panowie, a za chwileczkę powrócimy oczywiście do przeglądu prasy i dzisiejszego kalendarium. Tomasz Szustak.
Powracamy do Irish Timesa, gdzie na trzeciej stronie jest informacja o powołaniu niezwykle ważnego projektu dla Irlandii. Rektor Narodowego Uniwersytetu Irlandzkiego w Galway powołał projekt, który ma na celu zebranie osobistych relacji osób urodzonych w sierocińcu w Tuam. Przypomnijmy pokrótce historię. Kilka lat temu doszło do przerażającego odkrycia na tyłach sierocińca w Tuam. Był to tak zwany dom matki i dziecka. Był to dom dla niezamężnych matek, gdzie w latach 60., 70., od 50. do 70. matki, które nie były zamężne, mogły urodzić dziecko i później te dzieci były zabierane przez instytucje kościelne. Matki wracały do domów bez dzieci. I projekt ten, jak już wspomniałem, ma na celu zebranie relacji osób, które jeszcze żyją, a przeszły w swoim życiu etap sierocińca w Tuam. I jedna z pierwszych takich historii została w Irish Timesie opowiedziana. Pan Michael O'Flaherty urodził się w Tuam w 1948 roku. Został zabrany matce zaraz po porodzie, a matce powiedziano, że jej dziecko zmarło. Został oddany do adopcji do irlandzkiej rodziny na wieś w wieku 5 lat. Przez pierwsze 5 lat przebywał w tym sierocińcu. Jak sam mówi, nic z tego okresu nie pamięta. Pamięta dopiero, jak zabrano go z tamtego sierocińca i jechał samochodem w długą trasę wzdłuż żywopłotu. To jest jego pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Pracował na tej farmie, uczył się, jak to mówił, zawodu rolnika i wiedział, że nie jest to jego prawdziwa rodzina. Nie powiedziano mu nic o jego prawdziwych rodzicach. Co bardziej wstrząsające, w wieku 15 lat został znów przeniesiony do obcych ludzi na inną farmę i tym razem chodziło tutaj o takie przeniesienie. Rodzina szukała kogoś do pomocy i za tą pracę dostawał 1 funta tygodniowo. Po uzyskaniu pełnoletności zaczął pracować. Dalej nie znał swoich prawdziwych rodziców, nie znał swojej prawdziwej tożsamości. Zwrot nastąpił, kiedy Michael O'Flaherty miał 24 lata i wstąpił do armii i potrzebny był mu prawdziwy akt urodzenia. I to dopiero armia postarała się, żeby zebrać wszystkie dane, dotrzeć do potrzebnych dokumentów i taki akt urodzenia został mu wystawiony. Poznał tym samym dane, prawdziwe dane swojej matki, która, jak się okazało, wyjechała do Anglii, do Manchesteru 5 lat po urodzeniu się Michaela. Trwało to trochę, zanim skontaktował się ze swoją matką, która była bardzo ciężko chora już w tym czasie i była w szpitalu. Niemniej jednak w 1998 roku mogli się spotkać, a zaraz potem, niedługo, niecały rok później, matka Michaela zmarła, więc udało się jeszcze pomimo wszystko spotkać Michaelowi swoją matkę. Było to z jednej strony, jak opisuje, wesołe spotkanie, a z drugiej strony oczywiście tragiczne, ponieważ całe życie swoje szukał swojej matki, szukał swojej tożsamości i udało mu się znaleźć matkę.
Przejmujące.
I ona później zaraz zmarła. Spisano także wspomnienia tej matki przekazane przez jej syna. Ona sama ze swojej strony opisywała również swoją tragiczną historię. Michael był nieślubnym dzieckiem. Rodzice oddali ją do domu samotnej matki w Tium, gdzie urodziła Michaela. Jak już wspomniałem, został on zabrany od niej zaraz po urodzeniu.
I między innymi też o tym miejscu wspominał podczas wizyty, ostatniej wizyty w Irlandii, papież Franciszek.
Tak, no to jest tragiczne miejsce na mapie kościoła Irlandii w dzisiejszych czasach. I jeszcze a propos kościoła, bardzo interesująca jest informacja, że kiedy matka Michaela wróciła do swojego rodzinnego domu, urodziwszy Michaela i zostawiwszy go w sierocińcu, rodzina ją przyjęła, ale ksiądz po 7 dniach nakazał, dosłownie mówiąc, wynosić się jej i wyrzucił ją z parafii i dlatego też musiała emigrować do Wielkiej Brytanii. Jeszcze wspomnę tylko, że projekt ten z jednej strony ma na celu zebranie informacji do tej pory żyjących osób, które urodziły się czy przeszły przez sierociniec w Tium, ale także jest następna inicjatywa, aby zacząć zbierać próbki DNA żyjących osób jeszcze, aby jak najłatwiej
zidentyfikować
ofiary, które będą ekshumowane na jesieni tego roku. I również artykuł kończy się jakby wezwaniem, aby pobieranie próbek zaczęło się jak najszybciej, gdyż wiadomo, sporo osób jest już w podeszłym wieku i dosyć szybko odchodzą, a próbki DNA, jak wiadomo, będą rozstrzygać definitywnie tożsamość osób pochowanych w tej zbiorowej mogile.
A ja, kończąc swoje przeglądanie prasy, Belfast Telegraph i wypowiedź Lorda Trimble. Jesteśmy zaniepokojeni sposobem, w jaki umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą uzgodniła nasza premier, faktycznie zmienia porozumienie wielkopiątkowe i szkodzi mu zdecydowanie. I tutaj też przypomnienie, porozumienie wielkopiątkowe lub porozumienie pokojowe z Wielkiego Piątku, Good Friday Agreement, to porozumienie zmierzające do rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej, o którym często mówiliśmy, o przyjęte było 10 kwietnia 1998 roku przez rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii, a kont asygnowane przez główne partie polityczne Irlandii Północnej, a głównymi architektami porozumienia byli katolicki polityk John Hume i protestancki wspomniany przed chwilą przeze mnie Lord David Trimble, i zostali specjalnie, Tomaszu, uhonorowani, prawda?
Dostali Nagrodę Nobla.
Pokojową Nagrodę Nobla. Panie i panowie, a teraz dzień 8 lutego kojarzy się kalendarzowo i czasami układa się w niesamowite opowieści.
Wrócę jeszcze na moment do informacji sprzed chwili, którą cytowałem o projekcie w Tium. My tu w Irlandii, dla nas Tium jest hasłem, którego nie trzeba tłumaczyć dla słuchaczy w Polsce. Jeszcze przypomnę, że ten sierociniec nie jest znany tylko z tego, że odbierano tam dzieci matkom, ale przez kilkadziesiąt lat te dzieci umierały, często były nieochrzczone i dlatego nie miały pozwolenia na pochowanie na poświęconej ziemi. I siostry zakonne, które prowadziły ten sierociniec, wrzucały zwłoki dzieci, które zmarły w tym sierocińcu, po prostu do betonowego szamba. I to, co mówiłem poprzednio o tej zbiorowej mogile, to jest ten zbiornik szamba, który jest wypełniony, był wypełniony ciałami.
I raz jeszcze przypomnę, że
szkieletami.
I raz jeszcze przypomnę, że właśnie też za to przepraszał papież Franciszek, kiedy w sierpniu gościł w Republice Irlandii. Była to pierwsza wizyta od 1979 roku, kiedy to papież Jan Paweł II był współautorem, można powiedzieć, jednej z największych mszy świętych w historii, bo było ponad prawie 1,5 miliona w Phoenix Parku, gdzie stoi krzyż papieski. Ale wróćmy, Tomaszu, do daty 8 lutego, bo wiele się dzieje. Aleksandra Sławińskiego uspokajam. Połączymy się za niespełna 5-6 minut, ale dzisiaj właśnie w związku ze śmiercią. A odszedł dzisiaj premier Jan Olszewski. Pewne pozycje programowe musiały obowiązkowo pojawić się w studiu Dublin. Ale Tomku, 8 lutego, czyli?
Więc pokrótce wróćmy do kalendarium irlandzkiego z datą 8 lutego. Szukałem jakiejś znamiennej daty, ale nie mogłem nic faktycznie znaleźć. Ale co było zastanawiające, data 8 lutego powtarza się co kilka lat notorycznie w kontekście konfliktu, a potem procesu pokojowego w Irlandii Północnej. I po podsumowaniu zrobieniu krótkich notatek okazało się, że tylko w latach 1972-85 w jednym dniu 8 lutego w zamachach bombowych i zabójstwach życie straciło 10 osób. Czyli jest to praktycznie każdego roku tego 8 lutego, który jest tylko pojedynczym dniem w roku, ginęła w konflikcie północnoirlandzkim jedna osoba. Między innymi na przykład w 1975 roku niejaki William Robson, który był żołnierzem armii brytyjskiej stacjonującej w Ulsterze, został zabity przez snajpera podczas patrolu w mieście Mulan. Takie zabójstwa zdarzały się dosyć często i każdy żołnierz brytyjski był potencjalnym celem snajpera w tamtych czasach. Albo też na przykład w 1978 Leslie Gordon, 10-letnia dziewczynka z rodziny protestanckiej, Brytyjka, która zginęła, kiedy wybuchła bomba pułapka przytwierdzona do samochodu jej ojca, który również był żołnierzem Regimentu Obrony Ulsteru, która była to jednostka armii brytyjskiej, i zginął jej ojciec również w tym zamachu. Zamachu dokonali oczywiście członkowie Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ale ginęli też katolicy.
I to jest ciekawa opowieść. Z jednej strony tragiczna, a z drugiej strony no to sami słuchacze i słuchaczki ocenią, bo...
Bohaterem jest Gerard Logue, 19-letni młody człowiek zastrzelony w 1985 roku przez żołnierza brytyjskiego. Zabójstwo, tak jest określane zabójstwo, Brytyjczycy mówią obrona konieczna. W każdym razie okoliczności są dosyć nietypowe, bo został on zastrzelony przez przednią szybę, kiedy siedział w bądź co bądź skradzionym samochodzie. Ale okoliczności są dosyć wątpliwe. Co ciekawe, historia ma dalszy ciąg, bo w 2013 roku matka Gerarda, z matką Gerarda skontaktowała się północnoirlandzka policja, która chciała przekazać rodzinie pozostające jeszcze w jej magazynach części kości przedramienia jej syna i kawałki części, innych części ciała, co wydaje się dosyć szokujące. Wiadomość ta zszokowała matkę Gerarda. Policja nie wytłumaczyła się, w jakich okolicznościach znalazły się w jej posiadaniu części ciała jej syna. Doszło w końcu do ich przekazania i reszta szczątków zastrzelonego przez królewską policję Ulsteru młodego mężczyzny. Nie wiadomo, czy był on członkiem IRA, czy jakiejś innej organizacji paramilitarnej. Jego szczątki spoczęły na jednym z cmentarzy w Belfaście. Co ciekawe, i to pokazuje, jaka dziwna jest historia Irlandii Północnej.
Możemy też tą matkę nazwać taką irlandzką Elektrą na swój sposób.
Tak, jak najbardziej. Ta postać z greckiej tragedii tutaj pasuje. Ale wracając jeszcze do Gerarda Locke, to nazwisko pojawia się jeszcze raz w historii konfliktu północnoirlandzkiego. W 1978 roku człowiek o takim samym imieniu i nazwisku figuruje jako członek Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który zginął z własnego postrzału.
Postrzelił się,
broń wypaliła niespodziewanie i jest on też uznany za jedną z ofiar konfliktu północno-irlandzkiego.
Studio Dublin trwa, panie i panowie. 9:49. Jeszcze jedna krótka rzecz na koniec, Tomaszu, i będziemy się łączyć z Aleksem Sławińskim, który pewnie czeka. Natomiast przypomnę słuchaczkom i słuchaczom, premier Jan Olszewski nie żyje i o tym mówiliśmy. Tuż po godzinie 9:20, o 9:20 podaliśmy tę informację, a potem dwie rozmowy Krzysztofa Skowrońskiego z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem i Piotrem Semką, a my kontynuujemy opowieść o tej naszej szmaragdowej wyspie. Smutne trochę, Studio Dublin. Gdzieś za oknem te wszystkie hałasy, no to jednak jeszcze Eryk daje o sobie znać. A Tomaszu, zanim się połączymy z Aleksem, to jeszcze jedna rzecz.
Wracając do 8 lutego, szczególnie dużo wydarzyło się w kwestii procesu pokojowego 8 lutego roku 2000. Luty tego roku zapisał się jako jeden z wielu powracających kryzysów tego procesu. Ówczesny przewodniczący partii Sinn Féin, Gerry Adams, ogłosił, że wycofa się z porozumienia wielkopiątkowego, jeśli Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo będzie naciskać na przywrócenie bezpośrednich rządów z Westminsteru, czyli z parlamentu brytyjskiego. Tegoż też 8 lutego wspomniany kryzys zostaje pogłębiony przez deklarację jednej z protestanckich organizacji paramilitarnych. Chodzi o Ulsterskie Siły Ochotnicze i deklaracja ta mówi o planowanej ogólnokrajowej akcji tropienia i wyeliminowania uznanych za zdrajców członków innej probrytyjskiej organizacji paramilitarnej Loyalist Volunteer Force. Deklaracja ta nie była tylko czczą gadaniną i w istocie dokonano kilku zabójstw, powodując kolejną spiralę przemocy. I wszystko to właśnie wydarzyło się 8 lutego. I jeszcze włącza się 8 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, który deklaruje, że gotowy jest aktywnie włączyć się w dalsze negocjacje, co zresztą później czyni jego rola w zażegnaniu kolejnego kryzysu okazała się bardzo pozytywna, ale jest to właśnie ciekawe, że wszystkie te wydarzenia poprzez lata działy się 8 lutego.